Szkoda czasu na złe seriale, Anna Piekutowska, witam serdecznie. Dzisiaj bez Zuzy Piechowicz, ale to nie oznacza, że będę wyłącznie dzisiaj ja mówiła o serialach. Za chwilę do mnie dołączy gościni i właśnie kilka różnych czynników sprawia, że ten odcinek naszego podcastu będzie wyjątkowy, bo nie tylko wyjątkowo nie ma Zuzy, wyjątkowo mamy gościa, to jeszcze do tego wyjątkowo porozmawiamy o serialu, który nie do końca obejrzałam. A nie obejrzałam go od deski do deski, dlatego że na YouTubie jest dostępny, nie w całości przetłumaczony na język angielski i myślę, że już niektóre osoby domyślają się, jaki to serial. To jest serial, który funkcjonuje w Polsce pod tytułem Sługa Narodu. Serial, który dał popularność, sławę i przede wszystkim fotel prezydenta Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Obejrzeć go nie jest łatwo. Teraz różne telewizje walą drzwiami i oknami do producentów i kupują ten serial, żeby puścić go u siebie, przetłumaczyć go na lokalne języki. Prawdopodobnie pojawi się też w Polsce na trochę lepszym kanale, z lepszym źródłem i przede wszystkim z polskim tłumaczeniem. Nie wiem, czy to będzie serwis streamingowy, czy to będzie telewizja, ale wydaje mi się, że na pewno zaraz skorzysta z tego, ktoś z tego momentum, które na sługę narodu czy na sługę ludu jest. No i ja też z niego korzystam. To znaczy postanowiłam zaprosić gościnię, dr Olenę Babakową, która jest ukraińską historyczką i dziennikarką i która ten serial oglądała. Co więcej, oglądała go w ukraińskiej telewizji wtedy, kiedy leciał w tej telewizji, czyli w latach 2015 i 2019, tuż przed tym, jak Wołodymyr Zełenski wygrał wybory na prezydenta. I właśnie z moją gościnią będę opowiadała o różnych kontekstach, nie tylko popkulturowych, ale też politycznych, które właśnie za tym serialem stoją. A o czym jest Sługa Narodu albo Sługa Ludu? To zależy, jak kto tłumaczy. To jest opowieść o Wasylu Pietrowiczu Gołoborodce, który jest nauczycielem historii w liceum. Wyreżyserował go Aleksiej Kiruszczenko, ma 3 sezony i był emitowany w ukraińskiej telewizji 1+1. Opowiada o nauczycielu historii z jednej ze szkół na Ukrainie, który niespodziewanie robi karierę w polityce dzięki filmikowi nakręconego ukradkiem. Gołoborodko, sfrustrowany rządami oligarchów na Ukrainie, sfrustrowany korupcją, pozwala sobie na taką długą i wulgarną tyradę, w której wyraża emocje wielu, wielu wyborców na Ukrainie, ich opinie o ukraińskich politykach. To trafia do sieci, robi niesamowitą furorę, jego uczniowie postanawiają w drodze crowdfundingu zebrać fundusze na jego kampanię wyborczą, którą on w cuglach wygrywa. I tak niezbyt bogaty, zwykły ukraiński obywatel staje na czele całego państwa, no i oczywiście co chwila wpada w różne tarapaty i zasadzki szykowane przez zaskoczonych i wściekłych, czy to innych polityków, czy to oligarchów, którzy stoją za ich plecami. I tak właśnie rozpoczyna się fabuła serialu Sługa Narodów. A co jest później? To już za chwilę opowie mój gość.
Szkoda czasu na złe seriale.
A ze mną jest już dr Olena Babakowa, historyczka i dziennikarka. Dzień dobry, cześć.
Cześć Aniu, dzień dobry Państwu.
Olena, ja chciałam Cię na początku zapytać, czy Ty lubisz ten serial?
Szczerze Ci się przyznam, ja w ogóle za tym typem humoru a la 95 kwartal, a właśnie tak nazywała się najpierw ekipa dla gry w takim konkursie humorystycznym KWN, w którym udział brał Wołodymyr Zełenski, a później jego studio produkcyjne. 95 kwartal to jest nazwa jednej z dzielnic w Krzywym Rogu, rodzimym mieście Zełenskiego na Ukrainie Środkowej. Wiesz co, ja bym nawet powiedziała, że poprawne tłumaczenie to raczej będzie nie sługa narodu, a sługa ludu. Bo w ogóle skąd pochodzi tytuł? W ogóle tytuł, bo po angielsku na pewno jest people servant, not nation servant. Tytuł pochodzi z tego, że Konstytucja Ukrainy mówi o ukraińskich parlamentarzystach, o posłach do parlamentu, jako o sługach narodu. Że jakby, że to są ludzie jakby powołani służyć właśnie ludu, który go przywołał do władzy. I ten termin przez lata w ukraińskiej polityce i kulturze popularnej był wykorzystywany tak bardzo, nawet nie ironicznie, tylko sarkastycznie, żeby podkreślić, że no jakiemu ludu przecież ci ludzie służą, którzy mają te wszystkie Rolexy za dziesiątki tysięcy dolarów, Maybachy, Porsche, mieszkają w wystawnych kamienicach w kącie Zaspy, to jest takie bardzo luksusowe przedmieście Kijowa od strony południowej. Ja Ci powiem tak, serial w ogóle miał swoją premierę w 2015 roku Ja wtedy widziałam o jego istnieniu, był wtedy transmitowany w telewizji ukraińskiej, stacją telewizyjną 1 plus 1, która jest aktywem oligarchii Igora Kolomyjskiego, który podobnie finansowo dołożył się również do produkcji serialu Sługa Ludu. Ja wiedziałam, że coś takiego istnieje, ale ci powiem szczerze, przez to, że ja bardzo, właśnie bardzo nie lubiłam te kabarety 95 kwartalu, ja go nie oglądałam. Widziałam, że był mega popularny, widziałam jakieś tam odcinki tam na YouTube, jakieś takie najbardziej charakterystyczne, ale wtedy mnie nie zainteresował.
A jaka to była skala popularności? Czy to było tak, że po prostu wszyscy w Ukrainie nagle oglądali ten serial? Czy on był takim serialem, nie wiem, dla seniorów, czy serialem, który raczej oglądają osoby mieszkające na wsi i w mieście? Nie wiem, czy jesteś w stanie w ogóle go porównać do jakiegoś polskiego serialu, nie namawiam cię do tego, ale jakbyś oceniła w ogóle, co ten Sługa Narodu, czy Sługa Ludu, tak jak ty mówisz, znaczył wtedy w Ukrainie?
Wiesz co, mi się wydaje, że właśnie, że sekret popularności tego serialu, ja ci nie potrafię powiedzieć, czy wtedy w 15 roku, kiedy był transmitowany pierwszy sezon, czy to był najpopularniejszy program telewizyjny? Chyba jednak nie. Ale natomiast tak, cieszył się popularnością. Zdecydowanie był obgadywany w mediach społecznościowych, jakby w mediach tradycyjnych. No słuchaj, z Ukrainą tradycyjnie jest tak, że Ukraińcy w ogóle są znani, mi się wydaje, że to podkreślają wszyscy badacze Ukrainy, wszyscy dziennikarze, kto pisze ukraińsko, są znani ze swojego poczucia humoru. Czasem takiego prześmiewczego, czasem takiego trochę wisielczego, ale właśnie Ukraińcy są po prostu mistrzami ironii, sarkazmu właśnie i wyśmiania każdego jakiegoś swojego życiowego niepowodzenia. Więc różnego rodzaju kabarety są na Ukrainie mega popularne. Sługa Ludu został zrobiony, jak mówię, przez ekipę, która od lat już jakby cieszyła Ukraińców różnego rodzaju humorem, nie zawsze bardzo wymagającym. Aczkolwiek często nawiązujących to do jakichś takich scen życia rodzinnego, to do scen politycznych.
Olena, ale czy ten humor, o którym ty mówisz, to jest taki humor w stylu polskich kabaretów, w sensie chłop przebiera się za babę, i tutaj mówię to bardzo ironicznie, chciałabym to zaznaczyć, czyli to jest taki humor niskich lotów, oparty często na wręcz prostackich żartach, czy jednak nie, że to są trochę level wyżej?
Wiesz, to są prostackie żarty, są jednak, które ja bym powiedziała tak pół poziomu wyżej, ale generalnie to znaczy ta produkcja to zdecydowanie nie jest ucho prezesa. Ja w ogóle o tym serialu wtedy mówiłam, że jakie państwo, taki House of Cards. No więc jakby takie pokazanie tego świata intryg politycznych. Tylko, że wiesz co, ja właściwie jestem ciekawa, jak to odbierają Polacy, a tym bardziej jakiś taki widz, który mieszka dalej na zachód, bo jeżeli House of Cards, żeby oglądać, niekoniecznie musisz się poruszać w jakichś takich bardzo głębokich meandrach amerykańskiego systemu politycznego. No bo rzecz pierwsza, wielu wiedzy takiego Stany Zjednoczonych my już mamy z kultury popularnej, a w zasadzie no chyba wiedza o tym, jak funkcjonuje amerykański kongres, nie jest aż tak niezbędna, by śledzić intrygi z udziałem Francisa Underwooda, tytułowego bohatera.
Mm-hmm. Tak, tak.
Natomiast Sługa Ludu jest bardzo mocno zakorzeniony w ukraińskiej rzeczywistości politycznej i bardzo mocno zakorzeniony w takim tradycyjnym ukraińskim humorze politycznym. Czyli przedstawiających jakby takiego prostego Ukraińca jako tego, który wszystko doskonale rozumie, ale ciągle daje się oszukać elitom politycznym. Takiego od właśnie kozaka, który w każdym momencie może wznieść rebelię, właśnie wedrzeć się z jakąś małą ekipą do budynku władzy, dokonać tam rewolucję, ale niekoniecznie umie do końca zagospodarować, bo wiesz sobie, pierwszy sezon Sługi Ludu jakby czym się zaczyna, ty powiedziałeś, a kończy się tym, że właściwie ten Wasyl Holoborodko ustępuje z urzędów pod wpływem intryg oligarchów, jakby różnych innych zawiłości, musi z tego urzędu zrezygnować, aczkolwiek już w drugim sezonie ponownie kandyduje i ponownie zostaje wybrany jakby z większym świadomością swojej odpowiedzialności i misji.
W seriale i w ogóle wszystko z gatunku political fiction jest dobre wtedy, kiedy jest blisko prawdy, że to jest jednak fikcja, ale ona musi być zbliżona trochę do tego, co rzeczywiście dzieje się na świecie. No i tak, ja jestem w stanie wyłapać różne nawiązania i wątki, które oczywiście w Słudze Ludu się zdarzają, to znaczy widzę żarty z prezydenta Obamy, wiem, że Surikow to Poroszenko, wiem, że Żanna to Tymoszenko. Cieszę się, jak widzę Mezhyrię, czyli tą rezydencję Janukowycza w tym serialu, to są dla mnie jakieś jasne konotacje. Ale czy są inne rzeczy oparte na faktach, których ja ze swoją jakąś podstawową wiedzą o Ukrainie nie jestem w stanie wyłapać, a które dla ciebie sprawiają, że ten serial jest ciekawy, ważny i rzeczywiście jakoś tam próbujący grać z tą ukraińską rzeczywistością?
Ten serial, mi się wydaje, że jego tajemnica polega na tym, że nie tyle bazuje się na faktach, ile bije w sedno takich popularnych wyobrażeń o polityce. Bardzo mocno eksploatuje obraz skorumpowanych ukraińskich politycznych elit, którzy są tak bogaci i tak oderwani od rzeczywistości, że w ogóle nie rozumią, nawet nie chcą rozumieć, jak zarządzać państwem. No, o bogatych i skorumpowanych to jedna sprawa, ale jednak no, o tym, że nie wiedzą, jak zarządzać państwem, to jest trochę inna rozmowa, jednak zgodź się. Drugi wątek jest taki, że tam jest bardzo taka mocna tęsknota za paternalistycznym państwem. Państwo, które zaopiekuje się takim zwykłym, szeregowym człowiekiem, coś mu da, coś mu zaoferuje. I tam jednocześnie jakby tak są takie drwiny i z Rosjan, są na przykład drwiny też z partnerów zachodnich. Tam na przykład jest kilka odcinków poświęconych tam rzekomym negocjacjom z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, który też jakby inaczej przyjeżdża do Ukrainy tylko napić się wody w towarzystwie pięknych ukraińskich dziewczyn w wyszywankach i w wiankach, a tak poza tym jakby chce tylko wyeksploatować naturalne bogactwo Ukrainy, uzależnić ją od Zachodu i tak dalej. Więc wiesz, to takie wątki, jakby powiedziałam, no właśnie takiego bardzo, no... takiego bardzo, bardzo oddolnej recepcji polityki jako takiego czystego brudu, w którym tak naprawdę przyzwoity człowiek nie ma prawa się znaleźć, a jeżeli już się jej odnajduje, to później po prostu cały ten system, czego człowieka chce z siebie wypluć. Tam oczywiście, to znaczy, jest kilka takich bardzo barwnych dialogów, które właśnie nawiązują do jakichś tam słynnych przemówień ukraińskich polityków albo słynnych przemówień ukraińskich dziennikarzy. Mi się wydaje, że chyba taka najbardziej charakterystyczna, najbardziej rozpoznawalna scena z tego serialu, kiedy temu holoborodcy się wydaje, że on przychodzi do Rady Najwyższej, do ukraińskiego parlamentu i po prostu rozwścieczony właśnie z obojętnością tych tłustych kotów wobec problemu zwykłych ludzi, zaczyna z automatu Kalasznikowa rozstrzeliwać tych parlamentarzystów. Że tam to jest podane jako taka fantazja głównego bohatera, ale wtedy no, w mediach kołach społecznościowych było to całkiem komentowane, że fantazja to jest generalnie całkiem powszechna. Ale wiesz, co ja ci chciałam powiedzieć, że po pierwszym sezonie, i to moim zdaniem to jest taka ciekawostka, której nie wiem, czy w Polsce w ogóle znają, pierwszy sezon się skończył w 15 roku i wtedy na popularnym takim portalu newsowym Ukraińska Prawda, założonym przez Georgia Gongadze, ciągle jakby prowadzonym na Ukrainie, w grudniu 15 roku okazał się felieton takiego analityka SUM Wiktora Boberenko, no w którym to był taki roczny podsumowujący tekst jakiś tam, który wytykał różne błędy ekipie ówczesnego prezydenta Petra Poroszenki, między innymi atak, jak uważał autor, na drobny biznes, bo jedna z reform Poroszenki Jaceniuka wiązała się z podwyższeniem podatków dla małego biznesu. I wtedy ten autor, ten Wiktor, tam napisał, że jeżeli tak dalej pójdzie, to następnym prezydentem Ukrainy będzie Wołodymyr Zeleński. Bo populistyczny, bo właśnie stworzył ten obraz takiego Robin Gooda, który bogatym zabiera, biednym rozdaje, i ten serial, który świeci triumfy. Wtedy oczywiście ten tekst za bardzo nikt nie odnotował, bo Boberenko nie jest jakimś takim tam celebrity ukraińskiej analityki. Ale później, od 19 roku, kiedy już trwała na potęgę kampania wyborcza i kiedy z sondaży opinii społecznej już było oczywiste, że Zeleński na pewno wchodzi do drugiej tury i ma całkiem realne szanse na zwycięstwo, no do tego tekstu tak wracano, jak do takiej swoistej przepowiedni. Wiesz, właściwie jakby my rozmawiamy 31 marca i mi dzisiaj Facebook przypomniał, ja mam takie zdjęcie z dzielnicy wyborczej w konsulacie Ukrainy w Warszawie, bo akurat 3 lata temu odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich wtedy w 19 roku, którą wygrał Zeleński. I ja ci mówię, ja nie oglądałam wtedy ten serial, kiedy była premiera, ale już w 19 roku, kiedy trwała kampania, no i było oczywiste, że jakby, że Zeleński, jeżeli nawet nie wygra, to będzie jakby taką gwiazdą tej kampanii. Ja po prostu wzięłam się i jakiś weekend, jak tam ludzie zarywają z Netflixem czy z HBO, ja sobie po prostu zarywam ze Sługą Ludu i obejrzałam tak jednym ciurkiem obaj sezony, i pierwszy, i drugi. I wiesz co, ja myślałam tak, że ja sobie obejrzę jeden czy dwa odcinki, jakby generalnie zrozumiem, o co chodzi, to znaczy, jaki klimat, dalej oglądać nie będę, bo jak mówię, ja 95 kwartał, te kabarety nie lubię. Ale wiesz co, chociaż ta fabuła nie była zbyt skomplikowana i generalnie ci bohaterowie, oni byli, no jak no szczególnie jak to współczesny, zachodni, dramatyczny serial, było bardzo płascy. Dobry jest dobry, zły jest zły, premier-minister, który jest premier, który jest oligarchą, ale tym niemniej współczuje tego holoborodcy i tak dalej. Czyli tam nie ma postaci wielowymiarowych. Але сам цей факт, як був збудований сценарій, що генеральні цілком добра гра акторська тих бухатерів, які брали участь в серіалі, вище, то на свій спосіб вчунгало. І сезон третій я вже глядала «Бендон Скіоде» в, бодай же, останньому ноць перед виборами, перед голосуванням в другій турі, який, припомне, Зеленський виграв просто, як для панства демократичного, з несамовітим рекордовим попарчем 73% голосів. Ну, таке, ну, просто мега landslide victory.
Ten ostatni sezon trzeci jest podobno nazywany najdłuższym spotem wyborczym w historii.
Ой, слушне, вірш, то слушне називане, бо, вірш, бо перші два сезони то сам такі круткі відчинки, натомість третій то сам фактично три фільми повнометражові. Которая, знов таки, вірш, то есть якась така апеляція, бо в українській, наприклад, літературі 19-вічної, ну, зрештом, як і в польській, дуже популярність такий вонтек снув, що головний багатир шпі і віджі якісь там ружні візії пришлощі своєї ойчизни. То там є, якби, такий ten третій сезон, то саме, якби, такі три моделі свята альтернативного, що, якби, що як виграв політик такого кшталту Порошенки, як виграв політик кшталту Тимошенко, як виграв політик кшталту Зеленського. Ну і, очевидно, там, якби, Порошенко і Тимошенко, то є така дистопія, жонди олігархів, якби, показна промоція культури української коштом розкрадання господарки. Вірш, вокруга тись багато цікаво, бо то є серія двоєзичний.
Російсько-український.
Так, где, чоло, где писенка на чолу в цей по-російську, а главні бахатерові в одружненні, в залежності від ситуації життя цьогоденного. Ну, наприклад, Холобородько вдома мові по-російську, але публічні мові по-українську. Це, зрештом, і цілком типове для українських селебритів і класи політичної. Ну, принаймні, було донедавна цілком типове. Як мовив, єжелі перші два сезони, то значить, як мовив, в околі є така теорія на Україні, що Зеленський від початку кренчив цей серіал з мислом о каденції президентській.
Же от початку... Чи в спарцю Коломойського?
Так, так, так. Же от початку в 14-му року, коли почав писати сценарій, ж те довідав, що Бенджа стартував в 19-му року. Мі ще видає, що то єднак є трохи прицена стратегічного генюшу у всіх увікваних особ. Натомість, мислі, що акурат сценарію, вже, коли вже Зеленський, який достав такі скшидла по сукцесу першого і другого сезону, вже втеді мог, овшем, о тим зачинч мислити. Барті ж партія «Слуга Люду», ну така, як титуловий серіал, вона ж була зареєстрована під конець 17-го року. Ну, чилі праві на півтора року перед виборами президентськими і на два лата перед виборами парламентарними. Зареєстровував йом Іван Баканов, зауфана особа, ну, Зеленського, але і Коломийського теж. Він, як мовив, не сам це же, якби, же помисел, якби, отий каденці повстав перед першим сезоном, але сам це же, важче, повставав в тракті. Що були же, напевно, ну, зрештом, якби, Зеленський доставав якісь такі компліменти, що так добре чи ще удає, от файні би було, гдиби було цьогось такого в житті. Але, як мовив, перший і другий сезон чонгли можна огломдати, як просто такий політичний сітком. Натомість третій то ж була просто така пропаганда політична, ну таке до шищади. Бо там власне був такий ten один-другий спот рекламовий, тільки єжелі звикли кандидат мана, то щоб показати, я це ж лісом опоненче 30 секунд, як і добре я 35, то ту, якби, на то було пошвінцоване понад 4,5 години, єжелі зложить, якби, всі оцінки. І то, як мовив, то було показано в останніх днях уголі перед виборами, а в останньому ноць перед виборчим, ну, кеди, якби, подобно як в Польщі, на Україні агітація і заказана. В уголі стація телевізійна 1 плюс 1, чи та сама, яка трансмітувала серію, але день чи тим трансмітувала весь той останній сезон «Слуги Люду», вона показала такий фільм фабулярний о Рональді Рейгані, тлумачений з ангельського, і де Рейган був, же дабінг був босом Зеленського, который, зрештом, в його кампанії був спеціальний, порівнювальний до Рейгана, що це йому вічі, що актор не може бути поважним президентом. Ну, чотиж, побачте, найлепший президент стану з'єдночений в 20 віку, який скончив війни, зімном війни, виграв зі Зв'язким, то, власне, був актор, теж походжив з Голлівуд. І втеді та метафора, якби, вона видавалася просто, ну, така недожечна, ну, так, ну, де Рейган, де Зеленський, вагули, ну, це йому вічі. Але я сам дуже діще, власне, бачив, що були на окладки тих святових дзінників, які мовлять о лідежі вольного свята, о компасі моральним, о кандидаті до Нобла покойового. Ну, powiedzmy так, to już nie brzmi aż tak paradoksalnie.
Głównym motywem, na którym oparty jest serial, to jest walka z korupcją, walka z wszechwładzą oligarchów, Ale przecież Zełenski przez lata był oskarżany o to, że jest zbyt blisko Kołomojskiego, który jest właścicielem kanału 1+1, który nadawał Sługę Ludu. Stał także w obliczu zarzutów ukrywania bogactwa i majątku, Panama Papers, afera. W nią też Zełenski był zaangażowany. Czy ty mogłabyś powiedzieć z taką pewnością, czy Kołobrodko byłby lepszym prezydentem niż Wołodymyr Zełenski?
Ale wiesz co, no, mi nawet ciężko jest odpowiedzieć na tak postawione pytanie, no bo czy Robin Hood byłby lepszym królem Anglii niż angielscy średniowieczni królowie? No przecież chodzi jakby o bohatera, który, który jest być może na jakimś wzorowanym postacią, ale tym niemniej ciągle postacią jakby taki rodem z folkloru. Ja uważam, że to znaczy tak, na kilka dni przed rosyjską inwazją ranking poparcia Zełenskiego nie przekraczał 24%. Co zresztą mam ci powiedzieć, jak dla ukraińskiego polityka u władzy, to i tak jest całkiem nieźle. Ukraińcy w ogóle bardzo szybko stają się nieufni wobec swoich liderów od razu po wyborach. To jest bardzo typowa cecha ukraińskiej polityki. Natomiast dzisiaj, wiesz co, ja wtedy jakby popełniłam kilka tekstów, kiedy było to zwycięstwo Zełenskiego, no bo to nie był kandydat, na którego ja głosowałam, ale osoba, która mnie bardzo interesowała jako taki fenomen właśnie życia politycznego. Że bo po jednej stronie to wydawało się trumpizacją taką polityki, że celebrity, jakby osoba zdana z telewizji zostaje wybrana. Po drugiej stronie Zełenski już wtedy był jakąś taką antytezą Trumpa w sensie swojej bliskości do ludzi. Bo on dzięki takiemu tembru głosu, dzięki specyficznej autoprezentacji, która właśnie dzisiaj wygląda bardzo organicznie, on umie stworzyć wrażenie jakby człowieka bardzo ci bliskiego. Człowieka bardzo ci bliskiego, który prowadzi z tobą taką bardzo intymną komunikację, że on rozmawia akurat z tobą. I ja wtedy jakby pisałam o, że to jest jakby prezydent, który symbolizuje triumf epoki Instagrama nad telewizją. Bo właśnie bohater, który nie tylko coś mówi ex katedra, ale również słucha komentarzy w odpowiedzi, na nich też coś odpowiada. I który właśnie prezentuje się nie jako taki Bóg tam z Olimpu, ale właśnie prezentuje się jako człowiek, który uprawia sport, ma rodzinę, którą bardzo lubię, spotyka się tam z dziećmi, spotyka się z ludźmi i tak dalej. Że to był taki triumf Instagrama nad telewizją. Dzisiaj ja bym powiedziała nawet, że to był nie tylko triumf Instagrama nad telewizją, dzisiaj to był właśnie jakiś taki triumf współczesnej psychoterapii nad klasycznym wychowaniem. No przecież jak to często w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, no jesteśmy, no przynajmniej my urodzeni w latach 70-tych, 80-tych, jesteśmy wyuczeni do tego, żeby ukrywać swoje emocje. Że człowiek jakby, który jest osobą rządzącą, no jednak wypada, żeby miał dystans. Że chodzi o to, żeby był, nie wiem, tam ojcem, liderem i wzorcem. Natomiast Zełenski, no od zobacz, co on teraz robi? On nagrywa codziennie wideo. I jak to często zdarza się podczas sesji terapeutycznych, kiedy mówisz, że nie wiem, co w tej sytuacji zrobić, jeżeli tam mój partner, moje dziecko, mój rodzic przeżywa kryzys. Bądź obok. Wystarczy, że będziesz obok. I on naprawdę jest obok, on nie zostawił Kijowa, on zostaje w centrum miasta, on odmówił ewakuacji i on codziennie jakby ze zmęczoną twarzą, w tym niewyprasowanym ubraniu w kolorze haki, tym takim nieco obniżonym głosem, mając na twarzy taki charakterystyczny zarost, on mówi o tym, że on jest na miejscu, że on tu pozostanie do naszego, do ukraińskiego zwycięstwa. I mi się wydaje, że to właśnie, ja już kilkakrotnie jakby słyszałam pytanie, czy mi się wydaje, że on teraz gra, czy teraz jest aktorem. Dobre pytanie, ale no przecież zdarzają się w życiu sytuacje, kiedy nasz ten temperament, który naturalnie mamy, kiedy nasze pewne amploa, które na siebie jakby przymierzyliśmy, jest dla nas organiczne, a nie sztuczne, kiedy naprawdę życie układa się aż tak kinematograficznie, że nasze zachowanie po prostu samo w sobie staje się rolą. I wiesz co, ja tak pomyślałam, że być może to będzie jakiś taki dobry akcent na koniec naszej rozmowy, bo też jakby często w ostatnich dniach słyszę pytanie, jak mi się wydaje, jak to ma się skończyć. No w sensie obecna inwazja, obecna wojna. Ja nie wiem, jak to ma się skończyć od strony militarnej. Ja nie wiem, jak to ma się skończyć jakby w terminach jakby jakiegoś rozejmu, czy jakiejś umowy pokojowej. Zbyt dużo opcji jest na stole. A ja ci powiem, jakby mi się chciało, żeby to się skończyło. No żeby oczywiście Ukraina przywróciła sobie kontrolę nad swoim terenem w granicach 91 roku. żeby oczywiście Ukraina kontynuowała swoje zbliżenie z Unią Europejską i z NATO. Mnie by bardzo się chciało, żeby jednak Zełenski pozostał tym symbolem i jednak jakoś odszedł od jakichś praktycznych funkcji politycznych, no bo on już i dzisiaj jest bardziej symbolem niż osobą zarządzającą. I o tym musi powstać jakieś filmy w Hollywood, już może być nawet na zamówienia Netflixa, gdzie Zełenski by zagrał sam siebie. I za każdym razem właśnie te wydarzenia by odtwarzał swoje przemówienia, te dramatyczne wydarzenia z Kijowa, z innych ukraińskich miast. I to by był już taki prawdziwy post-postmodern. O, wiesz co, powiem ci tak. W sytuacji skomplikowanej, jakby dobry aktor ma zachowywać się tak, żeby później, jeżeli powstała potrzeba ekranizacji, nie trzeba było za bardzo uzupełniać tę rolę.
Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i porozmawiamy o tym filmie, który mógłby powstać w takich okolicznościach i chyba właśnie tego happy endu hollywoodzkiego bardzo życzę Ukrainie i tobie. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję, Aniu.
Doktor Olena Babakowa opowiadała o serialu Sługa Narodu albo Sługa Ludu, jak głosi to lepsze, bardziej adekwatne tłumaczenie tytułu serialu. Serial ten możecie Państwo obejrzeć na YouTubie. Jest on dostępny razem z angielskimi napisami, chociaż nie wszystkie odcinki mają te napisy, więc od razu ostrzegam, że najpierw można się, tak jak było w moim przypadku, zaangażować, a potem rozczarować i już tylko słuchać go po rosyjsku i po ukraińsku. Mam nadzieję, że niedługo on się pojawi już legalnie w Polsce. Są takie różne plotki, że może nastąpić to już wkrótce. Ja się już z Państwem żegnam. Nazywam się Anna Piekutowska. To był podcast Szkoda Czasu na Złe Seriale, które przygotowujemy co tydzień dla Państwa z Zuzą Piechowicz. Wszystkie odcinki, które do tej pory nagrałyśmy, mogą Państwo odnaleźć na tok.fm.pl i w aplikacji Radia Tok FM. A może na koniec chwila piosenki, tej rosyjskiej piosenki, właśnie z czołówki serialu Sługa Ludu.
Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браво. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набью тату, слуга народа.
Szkoda czasu na złe seriale.